Kimi zastanawiała się, jak to ująć w słowa. Mogę ci coś powiedzieć? Zaczęła. Oczywiście. Twoja matka próbowała walczyć z tym wszystkim.
Z czym?
Kimi nie rezygnowała. Większość dziewcząt poddaje się, rozumiesz? Twoja matka nigdy tego nie zrobiła, nie ugięła się.
Marzyła.
Jednak nie mogła wygrać.
Nie rozumiem.
Jesteś szczęśliwa, dziecko?
Tak.
Jeszcze chodzisz do szkoły?
Zaczynam naukę w koledżu.
W koledżu? Powiedziała z rozmarzeniem Kimi i zaraz dodała. Ty?
A co w tym dziwnego?
Widzisz, twoja matka zwyciężyła. Dziewczyna milczała. Candy, twoja matka nie chciałaby, żebyś była w to zamieszana, rozumiesz?
Chyba tak.
Zaczekaj chwilkę. Kimi otworzyła szufladę. To było tam, oczywiście. Już nie trzymała tego zdjęcia na wierzchu, ale wciąż je miała. Ona i Candy śmiejące się do całego świata. Pick i Sayers. Kimi popatrzyła na siebie i uświadomiła sobie, że ta młoda dziewczyna, którą nazywali Black Magic, to obca osoba. Jakby Clyde Rengor i ją zatłukł na śmierć.
Weź je, powiedziała.
Dziewczyna delikatnie wzięła zdjęcie, jakby było z porcelany.
Była piękna, szepnęła.
Bardzo.
Wygląda na szczęśliwą.
Nie, nie była. Jednak dziś byłaby szczęśliwa. Dziewczyna stanowczo podniosła głowę.
Nie wiem, czy zdołam trzymać się od tego z daleka.
Może więc jesteś bardziej podobna do matki, niż ci się wydaje, pomyślała Kimi. Potem uściskały się i obiecały, że pozostaną w kontakcie. Kiedy dziewczyna poszła, Kimi ubrała się. Pojechała do kwiaciarni i poprosiła o tuzin tulipanów, ulubionych kwiatów Candy. Odbyła 4-godzinną podróż na cmentarz i uklękła przy grobie przyjaciółki. Wokół nie było nikogo. Starła kurz z niewielkiego nagrobka. Sama opłaciła kamieniarza. Candy nie będzie leżeć w anonimowym grobie.
Dziś odwiedziła mnie twoja córka, rzekła głośno.
Wiał łagodny wietrzyk. Kimi zamknęła oczy i nasłuchiwała. Wydawało jej się, że słyszy głos Candy, tak długo niesłyszany, proszący ją, żeby zadbała o bezpieczeństwo jej córki. I klęcząc tak w prażącym słońcu Nevady, Kimi obiecała, że to zrobi.
Wideofon.
Wymamrotał Matt Hunter, kręcąc głową. Wypatrywał jakiegoś znaku, lecz ujrzał jedynie ogromną butelkę piwa. Był to znajomy widok, który Matt widywał za każdym razem, gdy wychodził ze swojego niszczającego dwurodzinnego domku obłażącego z farby. Z szyjką sterczącą na wysokości niemal 60 metrów słynna butelka dominowała nad horyzontem. Firma Pabst Blue Ribbon założyła tutaj browar, ale zamknęła go w 1985 roku. Przed laty ta butla była wspaniałą wieżą ciśnień z powłoką z miedziowanej stalowej blachy, emaliowaną etykietą i złotym kapslem. W nocy butelkę oświetlały reflektory, żeby mieszkańcy Jersey mogli podziwiać ją z odległości wielu kilometrów. Teraz miała brązowy kolor butelki z piwem, który w rzeczywistości zawdzięczała rdzy. Etykieta dawno znikła. Idąc za przykładem tej flaszki, niegdyś kwitnąca okolica nie tyle popadła w ruinę, ile powoli podupadała. Już od 20 lat nikt nie pracował w browarze. Patrząc na resztki hal, można byłoby pomyśleć, że znacznie dłużej. Matt przystanął na najwyższym stopniu, Olivia, miłość jego życia, nie. Kluczyki od samochodu pobrzękiwały w jej ręku. Chyba nie powinniśmy, powiedział. Olivia nie zwolniła kroku.
Chodź, będzie zabawnie.
Telefon powinien być telefonem, rzekł Matt, a kamera kamerą.
O, co za głęboka myśl.
Jeden gadżet spełniający obie funkcje to zboczenie. Ekspert się odezwał, zauważyła Olivia.
Nie dostrzegasz zagrożenia?
Nie, żadnego. Kamera i telefon jednocześnie. Matt urwał, szukając odpowiednich słów.
To sam nie wiem, co o tym myśleć. To coś w rodzaju krzyżówki megagatunkowej, jak ten jeden z tych eksperymentów z filmów klasy B, który wymyka się spod kontroli i niszczy wszystko na swojej drodze.
Olivia tylko obrzuciła go zdziwionym spojrzeniem.
Jesteś niesamowity. Po prostu nie jestem pewny, czy powinniśmy kupować wideotelefon. To wszystko.
Nacisnęła przycisk pilota i drzwi samochodu się otworzyły. Złapała klamkę. Matt zawahał się. Olivia spojrzała na niego.
Co? Zapytał.
Gdybyśmy oboje mieli takie telefony, powiedziała Olivia, mogłabym ci przysyłać gołe fotki, kiedy jesteś w pracy.
Matt otworzył drzwiczki. Verizon czy Sprint?
Olivia obdarzyła go uśmiechem, od którego serce zabiło mu mocniej.
Kocham cię, wiesz? Ja też cię kocham. Oboje byli już w samochodzie. Obróciła się do niego, zobaczył jej zatroskane spojrzenie i o mało nie odwrócił głowy. Wszystko będzie dobrze, powiedziała Olivia. Wiesz o tym, prawda? Przytaknął i udało mu się uśmiechnąć. Nie zawiódł Oliwii, ale liczyły się dobre chęci. Oliwio, rzekł. Tak? Powiedz mi coś więcej o tych gołych fotkach. Dała mu kuksańca. Niepokój Matta jednak powrócił, gdy tylko weszli do salonu Sprinta i usłyszeli wykład o 2-letniej umowie. Uśmiech sprzedawcy wydawał się dziwnie sataniczny, jak u diabła na jednym z tych filmów, w których naiwny facet sprzedaje swoją duszę. Kiedy sprzedawca wyciągnął mapę Stanów Zjednoczonych i informował ich, że obszary leżące poza zasięgiem sieci są oznaczone jasno-czerwonym kolorem, Matt zaczął się wahać. Co do Oliwii, to nic nie mogło ostudzić jej zapału, lecz jego żona z natury była entuzjastką. Należała do tych rzadko spotykanych osób, które znajdują radość zarówno w rzeczach dużych, jak i małych, co z pewnością u nich dwojga było jedną z cech ilustrujących teorię o przyciąganiu się przeciwieństw. Sprzedawca wciąż gadał. Matt wyłączył się, lecz Olivia uważnie słuchała. Zadała kilka pytań, tak dla formalności, ale sprzedawca wiedział, że rybka nie tylko połknęła haczyk, ale została wyłowiona, oprawiona, upieczona i na pół zjedzona. Państwo pozwolą, że przygotuję umowę, rzekł i wymknął się. Olivia z promiennym uśmiechem złapała Matta za rękę. Czy to nie fajnie? Matt zrobił dziwną minę. Co? Naprawdę użyłaś określenia gołe fotki? Roześmiała się i oparła głowę na jego ramieniu. Oczywiście euforia Oliwii i nieustanny dobry humor były wywołane czymś więcej niż zmianą operatora telefonii komórkowej. Zakup wideotelefonów stanowił tylko symbol, zapowiedź tego, co nadchodziło. Dziecka. 2 dni temu Olivia wykonała domowy test ciążowy i na białym tle w końcu pojawił się czerwony krzyżyk, co Matt uznał za przedziwnie obciążone symboliką religijną. Oniemiał. Od roku próbowali począć dziecko, właściwie od dnia ślubu. Napięcie wywołane ciągłymi porażkami zmieniło to, co zawsze było raczej spontanicznym, jeśli nie wręcz mistycznym przeżyciem, w starannie przestrzegany rytuał mierzenia temperatury, sprawdzania kalendarza, wymuszonej abstynencji i skupionego wysiłku. Teraz to wszystko było za nimi. Jeszcze wcześnie, ostrzegł ją, nie uprzedzajmy wypadków. Jednak otaczająca Oliwię aura mówiła sama za siebie. Jej euforia była jak żywioł, burza, przypływ. Matt nie potrafił jej powstrzymać. I właśnie dlatego znaleźli się tutaj. Wideofony, naciskała Olivia, pozwolą ich wkrótce 3-osobowej rodzinie prowadzić takie życie, jakiego pokolenia ich rodziców nawet nie umiało sobie wyobrazić. Dzięki wideotelefonom żadne z nich nie przegapi decydujących, a nawet zupełnie zwyczajnych chwil w życiu ich dziecka. Pierwszego roku, pierwszych słów, zabaw i czego tylko chcecie. A przynajmniej taki był plan. Godzinę później, kiedy wrócili do swojej połówki bliźniaka, Olivia cmoknęła go i zaczęła wchodzić po schodach na piętro. Hej! Zawołał Matt, chwytając swój nowy telefon i unosząc brew. Chcesz spróbować, jak działa wideo? Można nim nakręcić 15-sekundowy film. 15-sekundowy? Rozważył to, wzruszając ramionami i rzekł. A zatem wydłużymy grę wstępną. Olivia jęknęła, co było najzupełniej zrozumiałe. Mieszkali w okolicy, którą większość ludzi uznałaby za kiepską, w dziwnie przyjemnym cieniu olbrzymiej butelki piwa z Irvington. Teraz po wyjściu z więzienia Matt uważał, że na nic lepszego nie zasługuje. Łatwo mu było tak mówić, ponieważ na nic lepszego nie było go stać. I pomimo protestów rodziny wynajął to mieszkanie. Irvington to znużone miasto, w którym mieszka wielu Afroamerykanów. Ponad 80%. Ktoś mógłby wyciągnąć oczywisty wniosek o poczuciu winy wywołanym pobytem w więzieniu. Matt wiedział, że te sprawy nigdy nie są takie proste, ale nie potrafił wyjaśnić tego w inny sposób. Twierdził jedynie, że jeszcze nie jest gotowy wrócić na bogate przedmieścia. Zmiana byłaby zbyt gwałtowna, zbyt wyczerpująca. Tak więc ta okolica, stacja benzynowa Shella, stary sklep z artykułami gospodarstwa domowego, delikatesy na rogu, menele na popękanym krawężniku, drogi dojazdowe do lotniska Newark, tawerna schowana w pobliżu starego browaru, stała się ich domem. Kiedy Olivia przeniosła się z Virginii, przypuszczał, że będzie chciała przeprowadzić się do lepszej dzielnicy.
Wiedział, że przywykła, jeśli nie do czegoś lepszego, to na pewno do czegoś innego. Wychowała się w małym miasteczku Northways w Virginii. Ledwie zaczęła chodzić, a matka porzuciła męża i ją. Trochę za stary jak na młodego ojca, bo kiedy Olivia przyszła na świat, miał 51 lat. Joshua Murray ciężko pracował, żeby zarobić na siebie i swoją córkę. Joshua był jedynym lekarzem w Norways i zajmował się dosłownie wszystkim, od wyrostka robaczkowego u 6-letniej Mary Kate Johnson po gościec starego Rittmana. Według Olivii Joshua był miłym i łagodnym człowiekiem oraz cudownym ojcem, zauroczonym jedynaczką. Byli tylko we dwoje, ojciec i córka. Mieszkali w domu z czerwonej cegły przy głównej ulicy. Gabinet ojca mieścił się w przybudówce po prawej stronie podjazdu. Olivia przeważnie po szkole pędziła do domu, żeby pomóc przy pacjentach. Uspokajała przestraszone dzieci lub gawędziła z Cassie, ich długoletnią rejestratorką i pielęgniarką. Cassie była również jakby nianią. Jej ojciec był zbyt zajęty. Cassie gotowała obiad i pomagała Olivii odrabiać lekcje. Olivia uwielbiała ojca. Jej marzeniem, i tak teraz uważała, że to brzmi beznadziejnie naiwnie, było zostać lekarką i pracować z ojcem.